Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W historii, jakiej nie znacie, porozmawiamy dzisiaj o żołnierzach wyklętych. Dla Niepodległej, Żołnierze Wyklęci 1944-1963 to książka pod redakcją między innymi naszego dzisiejszego gościa, historyka Dariusza Piotra Kucharskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy o żołnierzach wyklętych, o ich biografiach, o tym, kim byli, jaki był ich los po wojnie i kim są dzisiaj dla nas. Kim są w ogóle żołnierze wyklęci?
Żołnierze wyklęci są to wszystkie osoby, które brały udział w podziemiu niepodległościowym, tak zwanym drugim podziemiu niepodległościowym, czyli po wejściu Armii Czerwonej na ziemię II Rzeczpospolitej. Z dniem 4 stycznia 1944 roku było przekroczenie terytorium przedwojennej Rzeczpospolitej przez wojska Armii Czerwonej w ramach zwalczania oddziałów niemieckich, i ta linia frontu się przesuwała i od tego dnia możemy mówić, że mamy do czynienia z tym tak zwanym drugim podziemiem niepodległościowym, czyli z podziemiem, które przestawiało się z jednego wroga Niemców, którego automatycznie wypychali Sowieci, na, jak się okazało, drugiego wroga, państwo sowieckie. Mówię dlatego okazało się, ponieważ niektórzy jeszcze, było już takich ludzi bardzo mało, łudzili się, że może jednak ta działalność Sowietów, Armii Czerwonej, NKWD, wszystkich formacji, które wchodziły za Armią Czerwoną, za tym frontem niemiecko-sowieckim, no, będzie inna niż nawet to by miało wymiar 1939 roku, tej wielkiej walki z polskością i z Polakami. Okazało się, że jednak nie i ludzie nawet jak nie chcieli podejmować czynu zbrojnego, niestety wielokrotnie poszukiwani, wyłapywani przez agentów sowieckich, musieli po prostu uciekać z powrotem bardzo często do lasów. I tak działania te przybierały bardzo na sile. W miarę wchodzenia Armii Czerwonej, wypychania Niemców z ziem polskich na całych terenach Rzeczpospolitej II, jak i również później na tych ziemiach odzyskanych, na które napływali Polacy już po, tak jak powiedziałem, wyparciu z tamtych terenów Niemców. Także pojęcie żołnierzy wyklęci jest to pojęcie, które po raz pierwszy użył jeden z żołnierzy polskiego podziemia z czasów II wojny światowej, jak i również podziemia antykomunistycznego, antysowieckiego, Jerzy Ślaski, w swojej książce o żołnierzach właśnie wyklętych. I później i to pojęcie jakby stopniowo zaczęło się przyjmować w świadomości grup weteranów z tamtych czasów, jak i również grup historyków, młodzieży, która no bardzo, bardzo w latach 90. szczególnie zabiegała o upamiętnienie tych wątków historii, które praktycznie nie były znane. One były utajnione wielokrotnie po domach, w domach chowane w ramach tak zwanych tajnych opowieści dziadka już wtedy, albo nieżyjącego już wtedy dziadka, jakiegoś przodka z rodziny, wujów, stryjów. Taka forma już oficjalna, no to przyjęte zostało parę lat temu w ramach ustawy o żołnierzach wyklętych, gdzie 1 marca jest rokrocznie obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na pamiątkę zamordowania 1 marca 1951 roku szefów największej organizacji podziemnej zwalczającej właśnie Sowietów i komunistów, którzy zostali przez nich tutaj przywiezieni i również wprowadzani na urzędy i do władzy, przysposabiani. 1901 roku, 1 marca 1951 roku został zabity podpułkownik Łukasz Ciepliński jako ostatni właściwie szef, prezes zarządu Wolność i Niezawisłość i jego zastępcy. I to jest na pamiątkę tego mordu sądowego, wojennego. Jest ten dzień przyjęty jako święto, najmłodsze święto państwowe, można powiedzieć, które, jak wiemy, od paru lat jest bardzo mocno obchodzone, bardzo wyraźnie widać, że społeczeństwo polskie interesuje się swoją przeszłością, swoimi bohaterami, przywracaniem ich do takiej świadomości historycznej. Widać to po wielu spotkaniach, właśnie tegoż 1 marca szczególnie, gdzie uczestnictwo ludzi młodych, studentów, młodzieży licealnej, no, jest dominujące.
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Stanowi się, co następuje właśnie dzień 1 marca, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trochę poczekali żołnierze wyklęci do 2011 roku.
No, poczekali na szczęście niektórym i również mamy takie osoby w Poznaniu żyjące, które brały udział w tamtych wydarzeniach czynnie. No, udało im się doczekać i dzisiaj zaświadczają, że to jednak był właściwy kierunek. Natomiast jeszcze należy dodać, że bardzo często używane jest jako równoprawne określenie przez niektóre osoby również określenie żołnierzy niezłomni. Nie robiłbym z tego problemu specjalnie, ponieważ terminologii formalno-prawnej jest użyte określenie żołnierzy wyklęci i tego się trzymajmy, natomiast dla mnie określenie żołnierzy niezłomni jest takim określeniem synonimicznym, ale jest to Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Jakie to są biografie? Co to byli za ludzie? Skąd się wzięli? Skąd w nich ta intuicja, że reżim komunistyczny będzie tak samo zbrodniczy jak hitlerowski?
No przede wszystkim byli to ludzie wychowywani w rodzinach o charakterze patriotycznym, tak by można było powiedzieć, gdzie ten system wartości określający się dewizą Bóg, honor, ojczyzna był niezwykle ważny i on dominował w domach. Ja nie chcę tutaj teraz mówić, że oni żyli tylko i epatowali tradycjami i patriotyzmem i na co dzień nie potrafili śmiać się z takich bieżących wartości życia. Zapewne tak było, natomiast system wychowania bardzo często w tych domach, ich najbliższych, jak i również system oświatowy, który był stworzony w II Rzeczpospolitej, no, zbudował w polskim społeczeństwie poczucie takiej wspólnotowości na tyle silne, jak czas pokazał, że po tych blisko 20 latach niepodległości młodzi Polacy, bo tu chodzi o to, że to byli przeważnie młodzi Polacy i młode Polki, potrafiły stanąć w obronie niezawisłości i niezależności narodu polskiego, państwa polskiego. I stąd te biografie później się biorą. Jest to Witold Pilecki, dzisiaj już niekwestionowany bohater, chociaż jeszcze parę lat temu wielokrotnie próbowano odmiennie odczytywać i przekazywać jego życiorys, jego osiągnięcia. Jest to człowiek niezwykle ciekawy, ponieważ historycy brytyjscy uznali Witolda Pileckiego za jednego z 6 najodważniejszych ludzi II wojny światowej. To jest niezwykle ważne. W tym to jest jedyny Polak. To pokazuje, że również ta postać jest w jakiś stopniu znana również na zachodzie Europy, czy też Stanach Zjednoczonych. Oczywiście byśmy chcieli, żeby o nim się mówiło w wielu miejscach, w wielu sytuacjach, no ale to już jest spowodowane innym czynnikiem. Niestety III RP od paru lat dopiero zabiega o jakąś pamięć historyczną, ciągłość historyczną, w tym rozumieniu ciągłości historycznej w ramach polityki historycznej niepodległościowej. I te pozytywne postaci, pozytywne wydarzenia z polskiej przeszłości zaczynają dopiero od paru lat być w sposób taki rzeczowy i instytucjonalny, przedstawiane i przypominane Polakom, bo musimy wiedzieć, że będą te postaci kultywowane, ich dorobek, jakikolwiek on by duży był, tak jak Pileckiego, czy też mniej znanych poszczególnych dowódców, działaczy, on będzie kultywowany i pielęgnowany w momencie, kiedy będzie wiedza na ten temat, czyli ta świadomość oparta na jakimś dorobku edukacyjnym. Tutaj kłania się czynnik edukacji szkolnej. Ja mam nadzieję, że dożyję takich czasów, i to niedługo, że zaczną po prostu młodzi ludzie uczyć się w szkołach, uczniowie, licealiści, studenci, o tych wydarzeniach, które były rzeczywiście ważne dla nas Polaków. Odłoży się tą narrację z czasów PRL-u, która niestety nadal jeszcze dominuje w niektórych środowiskach edukacyjnych, szkołach średnich, podstawowych, czy też wyższych uczelniach, gdzie próbuje się stawiać jakby znak równości między tymi żołnierzami podziemia niepodległościowego, którzy walczyli, to trzeba jasno powiedzieć, o niepodległość państwa polskiego narodu i o wolność i swobody dla społeczeństwa polskiego, bo to też był bardzo ważny czynnik, bo przecież wielu walcząc wiedziało już w pewnym momencie, że nie będzie wybuchu III wojny światowej, że nie będzie możliwości uzyskania tej niepodległości w jakiejś krótkiej perspektywie czasu, a trwali, walczyli. Z jednej strony bardzo często oni nie mieli gdzie wracać. Ich rodziny były pilnowane, nękane, część była wymordowana właśnie próbując ich wyłapać, jak i również oni sami wiedzieli, składając osobiste swoje indywidualne przysięgi, bo i tak było, że nigdy broni nie złożą albo nie odstąpią od podjętych działań od 1939 roku. Ich się trzymali, starali się być im wierni. Okazuje się, że oni walczyli też o bieżące swobody obywateli, bo przecież trzeba pamiętać, Sowieci jak wyszli na ziemię polskie, to nie było tak, że Polacy chcieli masowo walczyć z Sowietami. Ludzie chcieli mieć też odprężenie, odpoczynek od działań wojennych, że wreszcie coś się ułoży, coś się zmieni na pozytywne relacje. Okazało się, bardzo szybko się okazywało, że to były mrzonki, to było nierealne. Znaczna część społeczeństwa, szczególnie Polacy żyjący na części wschodniej II Rzeczpospolitej, które dostały się w 1939 roku pod okupację sowiecką, mieli doskonałą świadomość tego, co było, bo pamiętali, i tego, co wydarzy się, jak ponownie Sowieci wejdą. I tutaj nie było dyskusji na ten temat specjalnej. Natomiast w pozostałych częściach, obszarach Rzeczpospolitej, ziem polskich, społeczeństwa polskiego, niektóre nie było dotknięte bezpośrednio okupacją sowiecką w 1939 roku i do 1941, były takie myśli, że może nie będzie aż tak źle. Okazało się, że wejście Sowietów poskutkowało tym, iż system opresyjny, wyłapywanie ludzi z podziemia, wyłapywanie ludzi, którzy w okresie międzywojennym byli działaczami społecznymi, to nie musieli być wcale piłsudczycy, narodowcy. To osoba, która działała dla danego środowiska lokalnego jako działacz społeczny, była negatywnie odbierana, bo to było wiadomo, że to będzie pewna osobowość, jeśli przeżył w II wojnę światową. Nawet jak był w obozie koncentracyjnym, w ciężkich tych warunkach przeżył, nie miało to znaczenia dla Sowietów i komunistów. On był generalnie dla nich bardzo dużym zagrożeniem, bo był autorytetem, był jakąś osobowością w swoich środowiskach lokalnych. I takie osoby trzeba było usuwać, a jeszcze jak nie chciał oficjalnie z nimi współpracować, bo wielokrotnie ci ludzie nie mogli współpracować z nimi ze względu na to, że system, który wszedł, był powiedzmy sobie antyspołeczny, antynarodowy. Zabierano całą własność każdemu, który miał powyżej pewnej własności. Przepisy, które wprowadzali odnośnie zaboru mienia, nawet tak zwana reforma rolna, która była wprowadzona, ona nawet była wprowadzona z pewnymi uszczerbkami dla tej własności, bo nie trzymano tego kanonu gruntów, który miał być zabierany i tak dalej, i dopasowywano do danej sytuacji całe działania aparatu komunistycznego sowieckiego. Mówię dlatego komunistycznego i sowieckiego, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że komunistów było tak mało na ziemiach polskich i osób je wspierających, że praktycznie oni nie byli w stanie obsadzać nawet pojedynczo przysłowiowych urzędów. Także tu był ten problem ich bardzo duży. I osłona sowieckiego aparatu była wręcz niezbędna. I to było ważne. Sami Sowieci mówili, czy sami komuniści, niektórzy polscy, jak mieli odwagę, mówili, że nie byłoby osłony sowieckiej kilkuset tysięcznej, to po prostu kilka dni i by komunistów żadnych nie było na ziemiach polskich. I to dotyczyło całości społeczeństwa polskiego. Ten negatywny stosunek do tego aparatu, który nam został wwieziony, był tak potężny, że oni mi zdawali sobie sprawę, że od rodzin ziemiańskich, przemysłowców, inteligencji, porobotników i chłopów generalnie nie znajdywali sprzymierzeńców w tych środowiskach. Nie było środowisk polskich, o których można byłoby powiedzieć, tak, to są środowiska wspierające nową władzę, tą władzę sowiecką przywiezioną ze wschodu na czele z komunistami. Nie było takiej opcji. Były to pojedyncze osoby, oczywiście w różnych formach podchodzące do współpracy. Z czasem odszukiwano takie osoby, które były podatne na to, aby pójść na tą współpracę, czy być tymi urzędnikami, czy też funkcjonariuszami aparatu bezpieczeństwa i milicji, która była taka, jak wiemy, jaka była, bo już dzisiaj można śmiało powiedzieć, że ludzie o tym już na pewno wiedzą, była opresyjna, mordowała ludność, katowała i to swoich sąsiadów, kolegów, wielokrotnie za naprawdę drobnostki, za które co najwyżej by mogło być upomnienie, czy mandat w dzisiejszym wymiarze prawnym, jakbyśmy na to spojrzeli. Wtedy niestety można było tracić życie za to, że coś się powiedziało, ewentualnie miało się troszeczkę jeszcze za dużo, a ta osoba nie miała albo miała marzenia, żeby coś takiego posiadać, albo zabrać zwyczajnie. Także to w takim, powiedzmy, wielkim skrócie, jak to wyglądało. Ludzie bali się również wychodzić na ulicę, ponieważ mogło dojść do napadu na tą osobę. Zdarzały się przecież akcje armii żołnierzy sowieckich, którzy bez pardonu wchodzili do domów i to w dużych miastach, na wsiach, zajmowali gospodarstwa. Oprócz tego, że kradli mienie, to przecież gwałcono dziewczyny, kobiety w tych domach. I to powodowało, że ten opór w społeczeństwie polskim ponownie się odradzał w bardzo szybkim tempie.
Twoje serce, moja broń to ten rytm i nie trzeba więcej, bo tak jak i ty, ja kocham ten kraj do ostatniej krwi, do ostatnich szans. Daj mi ton, daj mi bit, daj mi swoje serce, moja broń to ten rytm i nie trzeba więcej, bo tak jak i ty, ja kocham ten kraj do ostatniej krwi.
miecza, ja pójdę wszędzie. Moja broń to ten rap i te gołe ręce. Bo tak jak i ty, ja kocham ten kraj do ostatniej krwi, do ostatnich szans. Mów mi idź, mów mi walcz, ja pójdę wszędzie. Moja broń to ten rap i te gołe ręce. Bo tak jak i ty, ja kocham ten kraj do ostatniej krwi. Nie rzucił ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy.
Wejście Sowietów było tak ciężkie dla ludności polskiej, że z dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego, z tych formacji działających na polskich ziemiach, jasno wynika. Raporty, które szły do Londynu, do Polskiego Rządu Migracyjnego, mówiły wyraźnie, że są rejony, powiaty, gdzie opresje hitlerowskie były dużo mniejsze w czasie wojny, które nie były małe, zaznaczam. I przypominam, są dużo mniejsze aniżeli to, co Sowieci zastosowali wobec miejscowej ludności, tam żyjącej. Także to pokazywało wielokrotnie obraz i skalę działań aparatu sowieckiego. Oczywiście przy nich byli ci tak zwani polscy wyrobnicy, komuniści, którzy się uczyli i terminowali i potem zajmowali coraz wyższe stanowiska i przejmowali stopniowo poszczególne stopnie w administracji, czy bezpieczeństwa, czy administracjach poszczególnych miast, powiatów, gmin. I przykładowo mówiło się o tak wielkich, potężnych, o takich raportach, o tak potężnych prześladowaniach to z terenów Sandomierszczyzny, z Lubelskiego. Również należy pamiętać, że Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, to były tereny, gdzie wyłapywano poszczególne polskie rodziny, osoby działające przed wojną, w różny sposób zaangażowane, tak jak powiedziałem, bardzo szeroki sposób działające przed wojną, których działalność wtedy mogłaby wskazywać, że teraz również mogą te osoby być wrogo nastawione do wprowadzonej władzy sowieckiej, tej władzy komunistycznej w PRL-u. To jest taki przykład. Mówi się o blisko 50 tysiącach osób aresztowanych właśnie na Pomorzu, Wielkopolsce i na Górnym Śląsku. Mówiąc te liczby, zapewne niektórzy radiosłuchacze pomyślą sobie, przecież to niemożliwe, nic o tym nie słyszałem. No właśnie na tym cały ambaras polega na tym, że nie ma wiedzy ogólnospołecznej na ten temat, o skali działań sowieckich, a w domach, jak się nawet wspomina i mówi, to dlaczego się o tym nie mówiło? A dlatego się nie mówiło, ponieważ nie można było mówić o tym, bo jeżeli ktoś pamiętał, jak się żyło w czasach PRL-u, już tego nawet upadającego, to nadal te tematy z rozmów rodzinnych były zakazane i się unikało, aby to przekazywać dalej, bo one były niebezpieczne, bo wyniesienie tego na forum publiczne, czy też szkolne, że któreś z dzieci powie, taką informację przekaże, jeszcze nie daj Boże, by przekazał informację, że ktoś z rodziny najbliższej działał w podziemiu i nie był może jeszcze w pełni określony przez władze komunistyczne, że ta osoba była namierzona, no niestety mogło to skutkować wielkimi opresjami dla danej rodziny po wielu, wielu latach również. Także to wszystko pokazywało, jak ta rzeczywistość od 1944 roku, od tego 4 stycznia, stopniowo wchodząc na te ziemie polskie, Armia Czerwona, co ona nam serwowała, jaką nam dawała nam rzeczywistość i co to miało być. Powiedziałem, majątki zabierane, dobra rodzinne zabierane, ale też byli ludzie, tak jak powiedziałem, kobiety były gwałcone, niszczono domostwa, ale też nie pozwalano się ludziom rozwijać. Wystarczyło, że osoby działały w różnych środowiskach podziemnych, to przez następne lata skutkowało byciem w kategorii drugiej dla tych osób po wielu, wielu latach, praktycznie do 1989 roku, bardzo często, jak i również dla ich dzieci. dostępność do edukacji, na uczelnie. Hamowano, utrudniano chodzenie na pewne kierunki, dostanie się na studia. Także to wszystko powodowało z perspektywy czasu działań sowieckich, to była ta walka. Trwała komunistyczna, sowiecka walka z tym polskim dążeniem do niepodległości, do niezależności. Mówię to w tej chwili może w bardzo wielkim skrócie, jak to wyglądało, bo to nie jest sposób opisać. Jest kilka ciekawych filmów, które można polecić, żeby właśnie zobaczyć, jak to wyglądało, chociaż to nie oddaje całości sytuacji, ale film Róża, niezwykle mocny film, który pokazuje, jak wyglądała sytuacja, gdzie się pojawiali Sowieci. Taki element polskich Mazur pokazany po 45 roku, 46 rok, jak to wyglądała ta rzeczywistość. To jest jeden z nielicznych filmów, który odnosi się w sposób taki realny do tego, co się działo po II wojnie światowej właśnie w tych relacjach na ziemiach polskich, w Polsce lubelskiej, jak i również na Kresach, bo musimy pamiętać, że ziemie polskie i historia Polski to nie zamyka się na Bugu. Tak chciano w PRL-u. Musimy pamiętać, że historia Polski zamyka się w okresie po II wojnie światowej na ziemiach kresowych aż do granicy Traktatu Ryskiego, gdzie przecież stamtąd masa Polaków została wywieziona na ziemię tu zachodnie obecnej Polski, ale wielka część tych Polaków powiedziała, że nigdy stamtąd nie wyjedzie. Są wspomnienia zachowane, żyją rodziny polskie, które mówią, że do dzisiaj tam trwają. Zresztą są całe rejony polskie. Warto o tym sobie przypominać dzisiaj, szczególnie na Białorusi, gdzie są całe rejony zamieszkane przez Polaków. Ci ludzie nie dali się stamtąd wywieźć, a ryzykowali wiele, bo wyjazd na ziemię tak zwane odzyskane to było coś bardzo łagodnego. Pozostanie skutkowało tym, że byli prześladowani, opresje na nich spadały non-stop, albo groziła im wywózka na Daleki Wschód, w głąb Związku Sowieckiego. I to mogło kończyć się utratą życia dla całych rodzin, łącznie z niemowlakami. Należy pamiętać, że wejście Sowietów na Kresy to było, zgodnie z ich zapisami, bo byli do tego doskonale przygotowani, jeśli chodzi o stronę administracyjną, mieli dokładne rozporządzenia, rozkazy, co mają robić, to były całe tysiące osób ściągane z poszczególnych miejscowości, nawet ekspedycje wojskowe wchodziły do miejscowości poszczególnych, wiedząc, że tam są ludność polska mieszka, i zabieranie ich, wciąganie ich do Armii Czerwonej. I w 1944 i 1945 roku to się ludziom bardzo nie podobało, Polacy nie chcieli. Uciekali z powrotem do lasów na tych terenach i to jakby powodowało, że na Kresach z powrotem te lasy się zapychały młodymi ludźmi, przede wszystkim mężczyznami w różnym wieku. Oni nie chcieli iść do Armii Czerwonej, tej znienawidzonej, bo i tak było wiadomo, że ta armia ich będzie traktowała jako osoby drugiej kategorii. Były przecież przypadki w Armii Czerwonej właśnie z takiego przymusowego poboru Polaków z Kresów, gdzie w Bobrujsku bodajże w marcu 1945 roku około 1000 Polaków było tam zgromadzonych, szkolonych do Armii Czerwonej, do chyba jednej z dywizji piechoty, gdzie nastąpił bunt Polaków. Powiedzieli, że oni nie chcą w tej armii służyć. Jak już mają służyć, to chcą służyć w tej armii tej ludowej, tak? Tej, którą komuniści tworzyli, czyli Armii Berlinga, ale tym Ludowym Wojsku Polskim. Oni uważali, że tam będzie lepiej, że tam już im, chociaż tam będzie im bliżej. I tak wiedzieli, że to nie jest jeszcze to. Ale nie chcieli być w Armii Czerwonej. Skończyło się tym, że zastraszono, że ich wszystkich wymordują. Oddziały NKWD przyjechały, otoczyły cały garnizon, powiedzieli, że ich wszystkich wymordują. W wielkim skrócie teraz to mówię. I w konsekwencji wyłapano kilkunastu, przesłuchano całą masę, oczywiście torturujących, przesłuchano całą masę tych młodych żołnierzy polskich w Armii Czerwonej i najbardziej takich tych jakby, którzy według nich rozpoczęli ten całe działania antysowieckie, kilkunastu zostało skazanych i na dalszą poniewierkę, można powiedzieć, czyli albo przeżyli, to poszli do łagrów. Tak się skończyło i to nie był jedyny przypadek, gdzie Polacy z Kresów w tamtym czasie się buntowali, nawet w Armii Czerwonej. To są niezwykle ciekawe przypadki, których my po prostu nie znamy, a powinniśmy pamiętać. I największa tragedia jest taka, że najprawdopodobniej oni mieszkali nadal w Związku Sowieckim już później, tej części białoruskiej, czy ukraińskiej, czy litewskiej. No i mieli tą łatę przypiętą do końca swoich dni, oni ich najbliżsi, i żyli tam, i trwali.
Ostatni oddział żołnierzy wyklętych na Białorusi jeszcze funkcjonował gdzieś?
Znaczy w ogóle na terenach Białorusi obecnej Białorusi. Oddziały polskie, partyzanckie, polskiego podziemia niepodległościowego funkcjonowały w większym, mniejszym stopniu w 52 roku, nawet w 55 roku. Jeden z dowódców zginął, jego nazwisko się zachowało. Warto przypomnieć, Franciszek Polakiewicz, pseudonim Ben Hur, koniec września 55 roku zginął w trakcie walki, właściwie sam już widząc bezsilność dalszej walki, widząc, że nie dadzą rady, po prostu chyba się sam popełnił w walce, po prostu się zastrzelił, czy rozerwał się granatem. Także odebrał sobie życie. I gdzie zostały jego szczątki pochowane, nie wiemy tego, bo wiemy, że Sowieci takie rzeczy pilnowali, żeby to nie wychodziło. Prawdopodobnie profanowali, jak większość szczątek właśnie tych żołnierzy, szczególnie poszukiwanych. Jego podwładni również zginęli z tym Ben Hurem, Polakiewiczem. Kilku najprawdopodobniej zostało złapanych z różnymi stopniem ran. Oczywiście można domyślać się, że byli poddani przesłuchaniom, a potem zostało im w różnych mękach pewnie życie odebrane, także bardzo ciężko nawet jest powiedzieć o tym, kto był w takim oddziale, bo to było, duża jest anonimowość, brak dokumentów, oczywiście pseudonimy, po niektórych postaciach zachowały się tylko pseudonimy albo imię tylko, nazwiska nie ma. I to nie tylko na Kresach, ale i również na ziemiach tej tak zwanej Polski Ludowej. To takie sytuacje miały miejsce. Dzisiaj odkopujemy czasy tamtych wydarzeń, jakbyśmy się zagłębiali w starożytność rzymską, tak by można było powiedzieć. To niby bliska historia, a jednocześnie niezwykle daleka przez zagmatwanie, przez usuwanie materiałów, przez niszczenie pamiątek nawet po tych osobach. Są przecież bardzo znane postaci z żołnierzy tych drugiego podziemia, tych żołnierzy wyklętych, na Kresach również, jak i również tu w Polsce Ludowej, których nawet zdjęć rodzina nie ma. Po prostu nie ma pamiątek, żeby nie wpaść przy jakimś wejściu Sowietów, czy też Urzędu Bezpieczeństwa, czy u komunistów w ogóle do domu i poszukiwania dokumentów, bo bardzo często nazwiska były zmieniane, żeby po prostu uciec przed nimi. Takie sytuacje bardzo często miały miejsce.
Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja. I piórem z twojego skrzydła na wodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, postać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, on daje wszystko czas i czekam na znak. Hej, hej, jesteś zwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jesteś zwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz.
W jaki sposób chłopcy z lasu, tak bardzo upraszczając, byli w stanie stworzyć tak skomplikowane podziemne państwo, które tak potrafiło się głęboko zakonspirować, że tyle lat po wojnie, mimo tego, że naprzeciwko siebie miało wielkie mocarstwo z wielkimi siłami wywiadowczymi, szpiegowskimi, wspomagane jeszcze przez inne mocarstwa, o czym później, było w stanie się utrzymać, zachować tą konspirację i działać.
No mówi się, że stworzenie państwa podziemnego to był polski fenomen. Niemcy byli już nim zafascynowani. Pierwszym państwem podziemnym stworzonym przez Polaków walczących o niepodległość było państwo podziemne stworzone przez powstańców styczniowych. To jest taki niezwykle ciekawy wzór, do którego odnosili się później osoby, działacze podziemia niepodległościowego właśnie od 1939 roku. Można tak powiedzieć, że właśnie to jest początek i jakby pokazanie tego kierunku. W czasie II wojny światowej zostało stworzone w sposób fenomenalny państwo podziemne z całą praktycznie strukturą administracyjną. Proszę sobie wyobrazić, że były urzędy, tak zwane ministerstwa konspiracyjne, delegatury, oczywiście w Londynie, szefostwo oficjalne się działo, tu się działy zakonspirowane struktury tych ministerstw z urzędnikami, tym nawet delegatami rządu, który potem był w randze wicepremiera, którzy zajmowali się rzeczami na przyszłość, tak? Przygotowano mapę administracyjną Nowej Polski, gdzie twierdzono, że traktat ryski będzie traktatem ryskim, nienaruszalna granica, natomiast na zachodzie nam się ziemię przesuną na zachód, bo mamy dostać reparacje wojenne, nie ma być dyskusji na ten temat w ogóle. To były cały czas założenia, że całe Prusy, nawet z okręgiem kaliningradzkim, będą przyłączone do Rzeczpospolitej. Granica na zachodzie również miała być zmieniona, miała być przesunięta znacznie na zachód. Tam były dyskusje wielokrotnie już w okresie międzywojennym na ten temat, pośród szczególnie środowisk narodowych i tutaj środowiska poznańskich naukowców mają bardzo duży wkład właśnie w koncepcję myślenia o ziemiach zachodnich, obecnych ziemiach zachodnich Rzeczpospolitej III, w kontekście właśnie ich odzyskania w okresie międzywojennym. Tutaj właśnie w Poznaniu ta myśl się też tworzyła, pracę organiczną podjęto. Do pamięci, do świadomości przywracano nazwy, na przykład na Pomorzu Zachodnim. Ksiądz Stanisław Dołęga-Koziorowski był osobą, która niezwykły wkład pracy włożyła, aby nazwy zachodniopomorskie miały dzisiejsze brzmienie. To jest jego wielka, wieloletnia praca, między innymi jego. Tu właśnie człowieka duchownego, katolickiego, pracującego jako naukowiec również w Poznaniu na uniwersytecie, pełniącego posługę i w Skurzewie, i później bodajże w Lednogórze pod Poznaniem, jak się jedzie na Gniezno. Także ten wkład i to myślenie propaństwowe istniało o zmianie tych granic, istniało w okresie międzywojennym i okres II wojny światowej. Po prostu siłą rzeczy na to wpływał, że też myślano o tym i wielkością ówczesnych Polaków myślących, zajmujących się różnymi sprawami, bo i tak jak powiedziałem, walką bieżącą, tak, organizacją całej struktury sądownictwa podziemnego, policji podziemnej, bo i systemu podatkowego, jak to robić, jednocześnie systemu oświatowego, bo przecież była tajne szkolnictwo, było podziemne, niezwykle mocno rozbudowane. Cała administracja funkcjonowała, tak? Były całe struktury tajnej administracji powiatowej, miejskiej, które funkcjonowały w podziemiu z wojewodami, powiedzmy, przedstawicielami miast i tak dalej. I to wszystko istniało i jeszcze do tego dochodzi właśnie myślenie państwowe w ramach tych poszczególnych wydziałów ministerialnych o przyszłej administracji, przyszłym organizmie państwa polskiego. Przecież prowadzono cały czas spisy, robiono raporty, raportowano i składano materiały dotyczące strat Polski w czasie II wojny światowej. To, co się działo na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, było bardzo mocno archiwizowane dokładnie i przesyłane w miejsca bezpieczne, czyli tam, gdzie polski rząd stacjonował, czyli w Londynie. Tam akurat to się znajdowało, część tych archiwów jest w Stanach Zjednoczonych obecnie i prowadzono te badania właśnie po to, aby potem można było rozpocząć działania związane na arenie międzynarodowej z odzyskiwaniem poszczególnych dóbr kultury, bo to były niezwykle ważne rzeczy. Archiwizowano nawet wywózki zakładów produkcyjnych. To, co będzie można później wykorzystać już w wolnej, niepodległej Polsce. Jak wiemy, niestety to wszystko nie tak poszło. Zostaliśmy oszukani przez naszych aliantów. I to nie podlega dyskusji, to trzeba o tym jasno i twardo mówić.
Przegraliśmy wojnę.
Tak, rzeczywiście przegraliśmy. 8 maja, powiem osobiście, jest to data dla mnie tragiczna. Nie ma żadnej radości. Oczywiście ten sposób świętowania wypędzenia Niemców przez ludność żyjącą na tych terenach tutaj tej Polski przedwojennej, Polski zachodniej, czyli tam, gdzie nie było Sowietów do 1939 roku, był inny. Oni inaczej rozumieli to. Na wschodzie absolutnie to nie było traktowane jako zwycięstwo, jako odzyskanie wolności. Pojedyncze zdjęcia, które są propagowane w różnych publikacjach, upowszechniane o wielkim witaniu wojsk sowieckich, szczególnie na ziemiach wschodnich, gdzie po 1939 roku Sowieci dali się poznać, jacy oni są, jakie oni mordy zrobili, dokonali na Polakach, ilu wywieźli, to powiedzmy sobie, są to wielkim działaniem propagandowym czasów minionej epoki, PRL-u, komunistów.
Mówi się, że to była w głównej mierze społeczność żydowska.
Można by było powiedzieć, że tutaj na ziemiach pozostałych, gdzie wchodzili Sowieci i wypędzili Niemców, w Poznaniu witano Sowietów, bez wątpienia. Ja nie neguję tego, nawet nie krytykuję. Natomiast rzeczywistość się tak ułożyła, że bardzo szybko ludzie zobaczyli, co tu przyszło. Co nam tutaj dają w prezencie ci nowi wyzwoliciele. I okazało się, że to są nowi okupanci. Bardzo szybko. O tym się oficjalnie nie mówiło, bo to były inne czasy. To inaczej wszystko wyglądało. Dzisiaj, żyjąc w państwie wolnym, gdzie możemy mówić na wiele tematów bez problemu, no wówczas to nie było takie proste wszystko.
Żyjemy w państwie wolnym, ale ustawa o żołnierzach wyklętych z 2011 roku, czy jak pan mówił o tym, że wojska okupacyjne, radzieckie zasilały jakoś kadry polskie, dlatego że Polacy tak bardzo się do komunizmu nie garnęły, czy w następnych pokoleniach jak gdyby można upatrywać tego, że po II wojnie światowej też ten temat żołnierzy wyklętych był takim tematem tabu?
No musiał być tematem tabu, ponieważ po II wojnie światowej przegraliśmy II wojnę światową, kilkaset tysięcy Polaków, czwarta największa siła zbrojna na zachodzie stacjonująca, a na zachodzie po Amerykanach i Brytyjczykach, to była trzecia największa siła zbrojna, nie licząc Sowietów tutaj na wschodzie, no po prostu ludzie byli zawiedzeni. Część wracała, bo nie miała wyjścia, bo tu miała rodziny. Część absolutnie powiedziała, że nie wróci, bo nie ma do czego, bo wiedzieli, co ich czeka. To też powodowało całą tę ruinę relacji rodzinnych i społecznych. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że w Polsce po prostu społeczeństwo polskie, czy w sposób czynny, czy bierny, ale podjęło walkę z tym nowym, co nas spotkało, czyli z władzą sowiecką, która robiła system nowoczesnego neokolonializmu, czyli budowania tak zwanego państwa, niby niezależnego, a jednocześnie w całym systemie aparatu zależnego od Moskwy. I to nie podlegało dyskusji. Przecież były bardzo wcześnie, jeszcze przed wejściem Sowietów, jeszcze parę miesięcy wcześniej, były dyskusje bardzo poważne, żeby zrobić z nas republikę sowiecką. I to komuniści, których, dodajmy, było bardzo mało w Polsce. Polacy nie mieli skłonności do politykowania w kierunku tej lewicy komunistycznej, tak jak to było w tym rozumieniu internacjonalistycznym. Nie było ich dużo. W okresie międzywojennym było około 15 tysięcy osób działających w tych strukturach komunistycznych, czyli KPP, Komunistyczna Partia Związku Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, Komunistyczna Partia Polski, zresztą zdelegalizowane w sposób uzasadniony dla mnie, ponieważ system ich działania był w sposób jawny oparty na zwalczaniu państwa polskiego, bodajże przez pierwsze 10 lat istnienia II Rzeczpospolitej. Oficjalnie komuniści ulotkowali swoje spotkania, czy też nagłaśniali kwestię, że II Rzeczpospolita musi oddać na przykład Niemcom tereny, te, które były kiedyś pod zaborami, zaborem pruskim, czyli na przykład Górny Śląsk bez dyskusji. Czy Pomorze. To bardzo długo było. Czy nawet kwestie Wielkopolski nie były tak dla nich oczywiste. Tak, bo to były dążenia jeszcze na początku latach 20. Niemców. Później ta narracja się zmieniła. Odstąpiono od tego. Zresztą to nie znajdowało w społeczeństwie polskim żadnego absolutnie poparcia, żeby to było jasne. Natomiast sami komuniści przez swój sposób działania, trzeba wyraźnie powiedzieć, nawet jak partie były zdelegalizowane, komunistyczne, oni działali. Byli na przysłowiowym garnuszku administracji sowieckiej. Jeździli tam albo na ukrycie, albo na szkolenie i tu wracali pod innymi danymi osobowymi, prowadząc dalej działalność. Działalność była różna prowadzona i przecież wiemy, że były prowadzone działania terrorystyczne, agitacyjne, jak i również wywiadowcze. Istniały tak zwane trojki. W poszczególnych okręgach administracyjnych na ziemiach polskich musiały istnieć komórki wywiadu komunistycznego, szczególnie tam, gdzie znajdowały się ważniejsze ośrodki przemysłowe, zakłady produkcyjne, powinni oni pracować i sprawdzać, co tam się dzieje. Miała być tego jakby pełna inwigilacja tego, co się dzieje. To były bardzo, bardzo, na bardzo dużą skalę przyjęte działania aparatu komunistycznego, sowieckiego, który, mówię, szkolił. Cały program szkolenia polskich komunistów, tak zwanych polskich komunistów, był od nauki języka polskiego, bardzo ważne, bo również w tym programie była określona liczba godzin języka polskiego, działań terrorystycznych, umiejętności tworzenia materiałów wybuchowych, poszczególnych ładunków. To wszystko było tam. Topografii polskiej, czyli umiejętności poruszania się na ziemiach polskich, tak żeby się tutaj mogli znaleźć jako ci tak zwani obywatele polscy, żeby nie byli potraktowani jako osoba z zewnątrz. Dlaczego ja powiedziałem, że tak zwani komuniści polscy? Bo okazuje się, że pośród komunistów, tak zwanych polskich, narodowości polskiej wcale tych komunistów nie była przeważająca część. Na te kilkanaście tysięcy osób stanowili oni poniżej 50%. W składzie komunistów, tak zwanych komunistów polskich, w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym, według wyliczeń samych środowisk komunistycznych wówczas żyjących, tak zwanych Polski, czyli była to część komunistów, która wyjechała z II Rzeczpospolitej, uciekła, bo im było źle, do Związku Sowieckiego. Dodam, że to było co najmniej dwóch posłów z II Rzeczpospolitej, ze środowisk komunistycznych, między innymi Łańcucki Stanisław, jeden z tych posłów komunistycznych, wyjechali do Związku Sowieckiego. No, chyba został zgładzony w 1937 roku w ramach czystek antypolskich. To taki jest paradoks działań komunistycznych. I oni właśnie policzyli, że według kategoryzacji na język okazuje się, że językiem polskim w domach, jako tym tak zwanym domowym, rodzinnym, porozumiewała się mniej niż 50% część tej społeczności, określanej jako tak zwanym działającym pośród tak zwanych komunistów polskich w samym Związku Sowieckim. To też się dokładnie przekłada na te relacje z okresu II Rzeczpospolitej. Tak jak powiedziałem, 15-17 tysięcy. Część została wymordowana przez Stalina. Ku paradoksowi warto przypominać, że przeżyli ci, którzy bardzo często byli na ziemiach II Rzeczpospolitej. Żyli tutaj bardzo często w więzieniach za swoją działalność antypaństwową, bo to też trzeba jasno podkreślić. I te relacje tak wyglądały z jednej strony, tutaj komunistycznej. Aparat w okresie II wojny światowej, komuniści, bo to jest istotne, niektórzy, mówię tu o jednostkowych przypadkach, dosłownie jednostkowych, administracja polska miała otworzyć więzienia i wypuścić politycznych więźniów. Wypuszczono ich. Zdarzają się przypadki pośród polskich komunistów, że chwytają za przysłowiową łopatę, budują okopy. Nie działają destrukcyjnie, czy nie wchodzą w agenturalną działalność. To są pojedyncze, tak jak powiedziałem, przypadki. I dobrze, że takie były.
A większość?
Większość niestety była bardzo bierna i oczekiwała na dalszy bieg wydarzeń, jaki miała miejsce. Albo przy różnych sposobnościach szła do niewoli.
Bardzo mało komunistów w dwudziestoleciu międzywojennym, ale doskonałe informacje o liczbie i o tym, kto jest antykomunistą w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Na podstawie tych informacji też ci ludzie byli tropieni już po zakończeniu II wojny światowej.
No generalnie mówi się, to już takie sytuacje miały miejsce od 1939 roku, od rozpoczęcia działań wojennych. Już po tym największej części inwazji na Polskę przez Niemców i Sowietów doszło do kilku konferencji między Gestapo i NKWD. Parę lat temu rzecz jeszcze nie bywała w ogóle, żeby o tym można było powiedzieć. Dzisiaj już pewną wiedzę na ten temat mamy. Na jednej z takich konferencji na przykład Niemcy zażądali od Sowietów wydania im tak zwanych niemieckich komunistów, którzy się schronili przed Adolfem Hitlerem i jego administracją. No, Stalin nakazał wydanie takowych komunistów. Bodajże ponad około 150, jeśli mnie pamięć nie myli. Natomiast również takie wymiany personalne miały masowo miejsce między Niemcami a Sowietami. Według nazwy nazywał to w wielkim uproszczeniu pewnych list osób, które poszukiwali Niemcy spośród obywateli Rzeczpospolitej i Sowietów, którzy poszukiwali również pośród Polaków tych, za których uważali, że ich muszą złapać. I jedni i drudzy przeglądali obozy jenieckie, sprawdzali więzienia, mieszkania, gdzie mieszkali, domostwa swoich i jeśli była taka możliwość, to ich sobie przekazywali. Dlatego i takie wymiany miały miejsce przez praktycznie do, można powiedzieć śmiało, do końca marca 1940 roku. Dlaczego mówię do końca marca? Ponieważ zakończenie takich wymian na jednej z konferencji wskazywało wyraźnie, tam mówi się o podejmowaniu takich działań również, zakończenie tych takich wymian między Niemcami a Sowietami, tych Polaków, zakończyło jakby pewien etap, a jednocześnie otworzyło etap kolejny, czyli fizyczną likwidację tych niewygodnych, które mieli u siebie. Tutaj chodzi również o działania w ramach operacji AB niemieckich, czyli mordowanie polskiej inteligencji, jak i również działania sowieckie, które możemy nazwać mordem katyńskim. To pokazuje, że oni tych więźniów mordowali masami. Wcześniej oczywiście próbując ich przejrzeć, przesłuchać, ściągnąć do swojej współpracy. Oczywiście procent sukcesu sowieckiego był znikomy, można go określić nawet w promilach. To była tak mała możliwość agitacji prosowieckiej pośród tych polskich środowisk, które były przetrzymywane w więzieniach w bardzo ciężkich, bardzo często warunkach. To pokazuje, jak Polacy byli nastawieni do państwowości Polski i jednocześnie negując środowiska sowieckie. Możemy również to odnieść do środowisk niemieckich, gdzie już więcej na ten temat wiemy z historii. Jest to bardziej powszechna wiedza, no, że Polacy po prostu zdecydowanie przeciwstawiali się tak opresyjnym działaniom Niemców, nigdzie nie spotykanym w Europie i dotychczas nigdzie nie spotykanym na świecie, można powiedzieć.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Naszym gościem dzisiaj był historyk Dariusz Piotr Kucharski.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.